Zmniejszenie migdałków podniebiennych. Zmniejszenie migdałków podniebiennych to zabieg, który może przynieść ulgę osobom cierpiącym na przewlekłe infekcje gardła, zaburzenia oddychania czy bezdech senny. Migdałki będące częścią układu odpornościowego mogą się powiększać, utrudniając oddychanie i połykanie, co szczególnie dotyka dzieci. Artykuł wyjaśnia, jak przebiega zabieg, jego korzyści, potencjalne powikłania oraz wskazania i przeciwwskazania do jego przeprowadzenia. Zabieg zmniejszenia migdałków podniebiennych dotyczy migdałków, które są skupiskiem tkanki limfoidalnej, tworzące wspólnie tzw. pierścień Waldeyera. W jego skład wchodzą nieparzysty migdałek gardłowy, nazywany także trzecim migdałem, migdałek językowy oraz parzyste migdałki trąbkowe leżące w okolicy ujść trąbek słuchowych i migdałki podniebienne, z łaciny tonsillae palatinae, leżące w zagłębieniach pomiędzy łukami podniebienno-językowymi i podniebienno-gardłowymi. Każdy z nas może je zaobserwować po otwarciu jamy ustnej i wysunięciu języka. Szukasz zabiegu zmniejszenia migdałków podniebiennych? Na portalu kliniki.pl znajdziesz placówki wykonujące tę procedurę. Porównaj oferty, sprawdź aktualne ceny, zapoznaj się z opiniami o klinice i specjalistach, a następnie wygodnie umów wizytę. Migdałki pełnią podobną funkcję do węzłów chłonnych. To w nich powstają limfocyty komórki układu odpornościowego, odpowiedzialne za wytwarzanie przeciwciał, zwalczających drobnoustroje, które wniknęły do organizmu. U osób, u których często dochodzi do infekcji, zwłaszcza dzieci, może zdarzać się sytuacja, kiedy grudki chłonne rozrastają się jako efekt reakcji obronnej organizmu, co skutkuje powiększeniem się rozmiaru migdałków. Najczęściej na problem powiększonych migdałków narażone są dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci między 3 a 5 latami, pacjenci z częstymi infekcjami, skutki przerostu migdałków podniebiennych i związane z nimi powikłania. Niestety w niektórych przypadkach prowadzi ono do zaburzeń drożności dróg oddechowych, zaburzeń rozwoju mowy, trudności w procesie połykania, a także rozwoju obturacyjnego bezdechu sennego. Ze względu na fakt, że problem przerostu migdałków dotyczy przede wszystkim małych pacjentów, należy za wszelką cenę starać się uniknąć rozwoju powikłań, wśród których najgroźniejszy jest właśnie bezdech senny. Objawy bezdechu sennego obejmują głośne chrapanie, niespokojny sen z okresami zupełnego bezdechu, zaburzenia koncentracji, trudności w nauce, problemy z zachowaniem, bóle głowy. Pamiętaj, bezdech senny może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, dlatego ważne jest jego wczesne rozpoznanie i leczenie. W kryptach migdałków mogą także osiadać resztki pokarmowe, które stanowią doskonałą pożywkę dla patogenów. To z kolei prowadzi do nawrotów infekcji gardła, nosa czy uszu i dalszego przerostu tkanek migdałków. Aby zapobiec rozwojowi powikłań, wykonuje się zabieg tonsillektomii, czyli usunięcia migdałków podniebiennych, lub tonsillotomii, czyli zmniejszenia migdałków podniebiennych, polegający na ich podcięciu i redukcji przerośniętej tkanki migdałków. Informacja. Tonsillektomia jest bardziej inwazyjna niż tonsillotomia i zwykle stosowana, gdy inne metody są nieskuteczne. Korzyści i efekty po zabiegu zmniejszenia migdałków podniebiennych. Obecnie nie ma jednoznacznych dowodów na to, że tonsillotomia lub tonsillektomia mają długoterminowy negatywny wpływ na układ odpornościowy. Badania pokazują, że chociaż migdałki pełnią funkcję immunologiczną, ich usunięcie nie prowadzi do znaczącego osłabienia odporności. Jednakże długoterminowe efekty mogą się różnić w zależności od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Korzyści ze zmniejszenia migdałków podniebiennych obejmują ograniczenie częstości występowania infekcji górnych dróg oddechowych, udrożnienie dróg oddechowych, swobodny oddech pacjenta, rozwój mowy i przełykanie pokarmu, mniejsze ryzyko krwawienia w trakcie zabiegu, krótszy czas trwania operacji, szybsze ustąpienie dolegliwości bólowych. Ciekawostka. U niektórych pacjentów zmniejszenie migdałków może również poprawić jakość snu i ogólne samopoczucie. Tonsillotomia, a tonsillektomia. Czym różnią się te zabiegi? Tonsillotomia polega na częściowym zmniejszeniu migdałków podniebiennych z pozostawieniem fragmentu tkanki w ich loży. Zabieg stosuje się głównie u pacjentów, u których przerośnięte migdałki zwężają drogi oddechowe i powodują chrapanie, zaburzenia oddychania podczas snu lub trudności w połykaniu. Tonsillektomia oznacza całkowite usunięcie migdałków podniebiennych wraz z ich torebką. Częściej rozważa się ją w przypadku odpowiednio udokumentowanych, nawracających zapaleń gardła i migdałków, ropni okołomigdałkowych lub innych powikłań infekcyjnych. Częściowe zmniejszenie migdałków zwykle wiąże się z mniejszym bólem pooperacyjnym, niższym ryzykiem krwawienia i szybszym powrotem do jedzenia. Pozostawiona tkanka może jednak ponownie się powiększyć lub nadal ulegać zapaleniom. Po całkowitym usunięciu ryzyko odrostu jest znacznie mniejsze, ale rekonwalescencja może być bardziej obciążająca. Warto wiedzieć, wyboru między tonsilotomią a tonsillektomią nie dokonuje się wyłącznie na podstawie wielkości migdałków. Znaczenie mają przede wszystkim objawy i przyczyna zabiegu. Wskazania do zabiegu zmniejszenia migdałków podniebiennych. Podstawowym zastosowaniem częściowego zmniejszenia migdałków jest ich przerost powodujący niedrożność i zaburzenia oddychania podczas snu. Przy nawracających zapaleniach częściej rozważa się całkowitą tonsillektomię po spełnieniu odpowiednich kryteriów. Nawracające zapalenia ucha środkowego są związane przede wszystkim z migdałkiem gardłowym i funkcją trąbek słuchowych, ale nie stanowią typowego samodzielnego wskazania do zmniejszenia migdałków podniebiennych. Ważne. Zaburzenia połykania mogą prowadzić do problemów z odżywianiem i wzrostem, szczególnie u dzieci. Istotne wskazania obejmują obturacyjny bezdech senny, zaburzenia połykania, zaburzenia drożności dróg oddechowych, zaburzenia mowy, przeciwwskazania do zmniejszenia migdałków podniebiennych. Zabiegu tonsilotomii nie wykonuje się w każdej sytuacji. Czasowym przeciwwskazaniem może być ostra infekcja dróg oddechowych, gorączka lub aktywny stan zapalny w obrębie gardła. Szczególnej oceny wymagają także zaburzenia krzepnięcia, przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych lub przeciwpłytkowych, ciężkie choroby ogólnoustrojowe oraz zwiększone ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym. Przed operacją lekarz powinien uwzględnić m.in. choroby serca i płuc, wcześniejsze nieprawidłowe krwawienia, reakcje na znieczulenie oraz aktualne wyniki badań. Leki wpływające na krzepnięcie nie powinny być odstawiane samodzielnie, decyzję o ich modyfikacji podejmuje lekarz. Ostateczna kwalifikacja do zabiegu zawsze należy do laryngologa i anestezjologa. Pamiętaj, przed zabiegiem ważna jest pełna ocena stanu zdrowia dziecka przez lekarza. Kiedy nawracające infekcje mogą być wskazaniem do operacji? Nawracające infekcje gardła nie zawsze wymagają usunięcia migdałków. Zabieg można rozważyć, gdy epizody są częste, odpowiednio udokumentowane i istotnie wpływają na zdrowie oraz funkcjonowanie dziecka. Najczęściej stosowane kryteria obejmują co najmniej 7 epizodów zapalenia gardła w ciągu ostatniego roku, 5 epizodów rocznie przez 2 kolejne lata, 3 epizody rocznie przez 3 kolejne lata. Każdy epizod powinien być potwierdzony w dokumentacji medycznej i obejmować ból gardła oraz przynajmniej jeden dodatkowy objaw, np. gorączkę, powiększenie węzłów chłonnych szyi, nalot na migdałkach albo dodatni test w kierunku paciorkowca. Przy mniejszej liczbie infekcji lekarz może zalecić obserwację. Operację można jednak rozważyć wcześniej w szczególnych sytuacjach, np. przy nawracających ropniach okołomigdałkowych, nietolerancji wielu antybiotyków lub innych istotnych czynnikach klinicznych. Ważne. Nawracające zapalenia gardła częściej stanowią wskazanie do całkowitej tonsillektomii niż do częściowego zmniejszenia migdałków. Jak kwalifikuje się dziecko do zabiegu? Kwalifikacja do zmniejszenia lub usunięcia migdałków podniebiennych opiera się na wywiadzie, badaniu laryngologicznym oraz ocenie wpływu przerostu migdałków na oddychanie, sen, połykanie i codzienne funkcjonowanie dziecka. Lekarz bierze pod uwagę m.in. chrapanie, obserwowane bezdechy, oddychanie przez usta, niespokojny sen, problemy z koncentracją, moczenie nocne, zaburzenia wzrastania, nawracające infekcje. Nie każde dziecko wymaga polisomnografii, czyli badania snu. Może być ona szczególnie przydatna, gdy objawy nie są jednoznaczne, ich nasilenie nie odpowiada wielkości migdałków albo dziecko ma zwiększone ryzyko powikłań. Dotyczy to m.in. pacjentów z otyłością, zespołem Downa, chorobami nerwowo-mięśniowymi, wadami twarzoczaszki lub ciężkimi chorobami współistniejącymi. W niektórych przypadkach lekarz może najpierw zalecić obserwację, leczenie chorób nosa i alergii albo kontrolę masy ciała. Decyzję o operacji podejmuje się indywidualnie, uwzględniając potencjalne korzyści i ryzyko zabiegu. Istotna informacja. Samo chrapanie nie zawsze oznacza obturacyjny bezdech senny i nie stanowi automatycznego wskazania do operacji. Przygotowanie do zabiegu zmniejszenia migdałków. Najważniejszym elementem postępowania przedzabiegowego dotyczącego zmniejszenia migdałków podniebiennych jest konsultacja laryngologiczna u lekarza, który będzie przeprowadzał zabieg. Podczas niej lekarz przeprowadza badanie i rozmowę z rodzicami małego pacjenta. Podstawowe elementy przygotowania do zabiegu obejmują konsultację laryngologiczną, konsultację anestezjologiczną, badania laboratoryjne, przygotowanie dziecka do zabiegu, rodzaj znieczulenia stosowany przy zabiegu. Pacjenci są poddawani zabiegowi tonsillotomii, czyli zmniejszenia migdałków podniebiennych w znieczuleniu ogólnym. Przebieg zabiegu zmniejszenia migdałków. W dniu zabiegu zmniejszenia migdałków podniebiennych pacjent zgłasza się do ośrodka na czczo. Zadbajmy o dobre nastawienie małego pacjenta i pozwólmy mu zabrać do szpitala ulubionego pluszaka czy inną zabawkę. Zwykle odbywa się jeszcze jedno kontrolne badanie pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem osłuchiwania, pomiaru temperatury i oceny wyglądu gardła w poszukiwaniu ewentualnych objawów infekcji. Informacja. Obecność rodzica lub opiekuna podczas hospitalizacji często pomaga dziecku czuć się bezpieczniej i mniej zestresowanym. Metody zmniejszenia migdałków obejmują metodę Shaver, metodę Celon koblacji, metodę z użyciem lasera kontaktowego diodowego. Powyższe trzy formy zabiegu zmniejszenia migdałków podniebiennych są obecnie najbardziej popularne. Dużo rzadziej wykonuje się obecnie tonsilotomię z użyciem lasera CO2 i skalpela ultradźwiękowego. Informacja. Obecność rodzica lub opiekuna podczas hospitalizacji często pomaga dziecku czuć się bezpieczniej i mniej zestresowanym. Rekonwalescencja po zabiegu zmniejszenia migdałków. Zabieg zmniejszenia migdałków podniebiennych, nawet w połączeniu z adenotomią, jest mało inwazyjny i wykonuje się go w ramach chirurgii jednego dnia. Z reguły już w dzień zabiegu pacjent opuszcza szpital. Zaleca się jednak, aby w miarę możliwości pozostawał w dość bliskim otoczeniu szpitala na wypadek wystąpienia ewentualnego krwawienia. Ważne. Po zabiegu niezbędne jest monitorowanie pacjenta na wypadek krwawienia lub innych powikłań. Podstawowe zalecenia po zabiegu obejmują ograniczenie aktywności fizycznej, stosowanie się do zaleceń dietetycznych, unikanie potraw kwaśnych, ostrych i gorących, przyjmowanie przepisanych środków przeciwbólowych, regularne picie płynów, efekty i zalecenia po zabiegu. Bezpośrednio po operacji obrzęk, ból, wydzielina i oddychanie przez usta mogą przejściowo pogarszać komfort. Poprawa oddychania i snu może być zauważalna szybko, ale pełną ocenę efektu wykonuje się po zagojeniu. Jeśli pacjent miał zaburzenia drożności dróg oddechowych, może swobodnie oddychać i rozwijać mowę. Przez kilka dni, ze względu na świeżość ran pooperacyjnych i dolegliwości bólowe, mogą utrzymywać się trudności z połykaniem pokarmów. Po około tygodniu ustępują one całkowicie. Po operacji należy obserwować, czy nadal występują chrapanie, bezdechy, oddychanie przez usta, niespokojny sen lub senność i problemy z koncentracją. Utrzymywanie się objawów może wymagać ponownej konsultacji oraz badania snu. Ciekawostka. U dzieci efekty poprawy mogą być widoczne szybciej niż u dorosłych, dzięki szybszej regeneracji tkanek. Trwałość efektów i możliwe powikłania. W większości przypadków efekt utrzymuje się długotrwale. Niestety u około 15% pacjentów dojdzie do ponownego rozrostu grudek chłonnych migdałków i powiększenia ich rozmiarów, co skutkować będzie koniecznością przeprowadzenia kolejnego zabiegu tonsilotomii lub tonsillektomii, czyli zmniejszenia migdałków podniebiennych. Główne możliwe powikłania obejmują krwotok podczas lub po zabiegu, zakażenie rany pooperacyjnej, ponowny rozrost grudek chłonnych. Aby zapobiec powikłaniom po zabiegu zmniejszenia migdałków podniebiennych, należy ściśle przestrzegać zaleceń przed- i pooperacyjnych. Dziecko w momencie zabiegu musi być zdrowe, bez nalotów na gardle i siedlisk drobnoustrojów w kryptach migdałków. Bardzo istotne jest także ograniczenie aktywności fizycznej w okresie pozabiegowym, aby nie doprowadzać do wzrostu ciśnienia, co mogłoby skutkować uszkodzeniem naczynek i wystąpieniem groźnego dla zdrowia i życia krwotoku. Pamiętaj, Regularne kontrole po zabiegu pomagają wykryć ewentualne powikłania na wczesnym etapie. Warto również zaznaczyć, że skuteczność zabiegu zmniejszenia migdałków podniebiennych może różnić się pomiędzy dziećmi a dorosłymi. U dzieci często osiąga się lepsze wyniki ze względu na większą elastyczność tkanek i szybszą regenerację. U dorosłych zabiegi mogą być bardziej skomplikowane i wymagają dłuższego okresu rekonwalescencji. Rekomendowane zabiegi dodatkowe. Jak już wspomniano, ze względu na fakt, że podczas nawracających infekcji dochodzi do równomiernego powiększania się wszystkich migdałków, często podczas zabiegu tonsilotomii, czyli zabiegu zmniejszenia migdałków podniebiennych przy zastosowaniu jednokrotnego znieczulenia, wykonuje się także zabieg adenotomii, czyli usunięcia migdałka gardłowego, nazywanego też trzecim migdałem. Alternatywne metody leczenia przerostu migdałków. W łagodnych przypadkach lekarz może zalecić obserwacje i regularne kontrole laryngologiczne. Jeśli objawy są związane z alergicznym nieżytem nosa lub przewlekłą niedrożnością nosa, pomocne mogą być donosowe glikokortykosteroidy, leki przeciwhistaminowe oraz ograniczenie kontaktu z alergenami. Antybiotyki stosuje się wyłącznie w przypadku potwierdzonego lub wysoce prawdopodobnego zakażenia bakteryjnego. Nie zmniejszają one samego przerostu migdałków i nie powinny być stosowane profilaktycznie. U dzieci z nadwagą lub otyłością ważnym elementem leczenia zaburzeń oddychania podczas snu jest stopniowa normalizacja masy ciała. W przypadku utrzymującego się obturacyjnego bezdechu sennego, przeciwwskazań do operacji albo niepełnej poprawy po zabiegu lekarz może rozważyć terapię dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych, najczęściej CPAP. Dobór leczenia powinien uwzględniać również drożność nosa, stan migdałka gardłowego, budowę twarzoczaszki oraz inne możliwe miejsca zwężenia dróg oddechowych. Dlatego leczenie farmakologiczne lub zachowawcze nie jest uniwersalną alternatywą dla operacji i powinno być dobrane do konkretnego rozpoznania. Pamiętaj! Leki przeciwhistaminowe, steroidy donosowe i antybiotyki mają różne wskazania i nie powinny być stosowane zamiennie ani bez konsultacji z lekarzem. FAQ. Najczęstsze pytania na temat zmniejszenia migdałków podniebiennych. Zapamiętaj, na kliniki.pl szybko i wygodnie znajdziesz sprawdzone placówki wykonujące zmniejszenie migdałków podniebiennych.